Tak, teraz możemy się już spotkać z tymi, którzy nie słyszeli przed chwilą, a więc serdecznie witam wszystkich. Proszę Państwa, no jestem w pewnym kłopocie, ponieważ dzisiaj mamy potwornie nudny temat. Ale to potwornie, to Państwo nawet nie przypuszczacie, jak nudny. Także no jakby ktoś chciał przysnąć, to ja nie będę miał pretensji, absolutnie. Jak ktoś chce wyjść od razu, to tak samo nie, to proszę bardzo, ja uprzedzam lojalnie, a Państwo róbcie jak chcecie. No dobrze, no to siedzicie na własne ryzyko. To wobec tego powstańcie, proszę, będziemy się modlić. Dobry nasz Panie i Boże, dzięki Ci składamy za Twoją czułą troskę, jakiej doświadczamy każdego dnia. I dziękujemy Ci za to spotkanie. Dziękujemy za Twoją obecność. Wierzymy, że będzie nam towarzyszyć i prosimy o nią w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę Państwa, chcemy dziś mówić o świętości. No to jest taki temat, przy którym się dobrze śpi, prawda? Bo wiadomo, że kto śpi, to nie grzeszy. Natomiast jak już się przebudzi, no to ze świętością zaczynają być różnego rodzaju problemy. Zarówno te od strony praktycznej, jak i również od strony teoretycznej też. No ale to za chwilkę nam może to już wyjdzie. Natomiast chciałbym przypomnieć, o czym obszerniej mówiliśmy w czasie poprzednich spotkań, jak wielkim dobrodziejstwem dla nas jest świadomość tego, że znaleźliśmy się w Chrystusie, prawda? Że zostaliśmy w Chrystusie umieszczeni. I to się stało zupełnie poza nami. Poza nami. To o tym zresztą mówiliśmy wcześniej, prawda? I że to umieszczenie nas w Chrystusie jest rozwiązaniem problemu świętości zarówno od strony prawnej, czyli rozwiązaniem sprawy de jure, jak i de facto. A więc rozwiązaniem problemu faktycznego również. Dlaczego mówimy, że to jest rozwiązanie problemu prawnego? No bo grzech spowodował, że z punktu widzenia prawa ludzkość powinna była być unicestwiona od razu. Unicestwiona. To nie chodzi tam o tą zwykłą śmierć, prawda, sen i już, i potem się budzimy. Tylko chodzi o unicestwienie. Więc ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, to jest to mowa o śmierci tak zwanej drugiej, czyli o ostatecznym unicestwieniu. Umieszczenie ludzkości w Chrystusie rozwiązało ten problem, ponieważ Chrystus poszedł na krzyż, więc i ludzkość z Nim poszła na krzyż. Wymogi prawa zostały spełnione. Natomiast jeśli chodzi o drugi aspekt, a więc o stan faktyczny, no to również jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, bo gdyby ktokolwiek pytał, a jak to tam mater z Twoją świętością jest, prawda? No to wtedy my najchętniej byśmy się schowali w myślą dziurę. Ale zaraz sobie przypominamy, nie, no zaraz, momencik, przecież ja jestem w Chrystusie, prawda? No to o co chodzi? To kto mi tutaj podskoczy teraz, prawda, ze swoimi żądaniami? Chcę świętości? Proszę bardzo, to ja mam taką świętość, taką otoczkę chrystusową, prawda? I też jest problem rozwiązany. No ale chodźmy dalej, chodźmy do pewnych szczegółów. A, jest, dobrze. Więc będziemy chcieli dzisiaj rozwiązać kilka kwestii, jakie zazwyczaj pojawiają się przy omawianiu kwestii świętości, a więc czy świętość pojawia się po zaprzestaniu grzeszenia na przykład. O. Albo czy można udoskonalić coś, co jest doskonałe. Czyli czy świętość można jeszcze bardziej uświęcić. O, taka kwestia. Albo czy świętość jest pułapem, czy może raczej kierunkiem i gotowością? Czy pojedynczy grzech pozbawia mnie świętości? To zdecydowana większość chrześcijan powie tutaj, że tak, że to absolutnie, prawda? Albo czy moralne zachowanie oznacza świętość? Albo czy dobre uczynki powodują zmianę natury człowieka? No i czy dobry uczynek jest zasługą wymagającą nagrody? No to chodźmy po kolei. Na razie spojrzyjmy na takie dwie wypowiedzi. Obie pochodzą z części starotestamentowej. W księdze Izajasza czytamy: tylko Pana zastępów nazywajcie świętym. No i słusznie, my wiemy, że ten atrybut świętości przystoi tylko Bogu. Wobec tego, jak odnieść się teraz do innej wypowiedzi starotestamentowej, gdzie czytamy: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. No to powiemy zaraz, Panie Boże, zdecyduj się. Z jednej strony mówisz, że tylko ty i nikt więcej, a z drugiej strony mówisz: świętymi bądźcie. No to co ja mam zrobić? To wydaje się z pozoru niemożliwe do zrealizowania, wręcz sprzeczne, prawda? Jak można zawarować dla siebie atrybut świętości, a jednocześnie innym mówić: no to, no to bądź taki jak ja. No, jeśli mówimy o problemie uświęcenia i świętości, to musimy od razu dodać, że jest to kwestia analogiczna do rozpatrywania zagadnienia grzeszenia i grzeszności. Prawda? A możemy sobie to nawet w ten sposób wyłuszczyć. A więc uświęcenie i grzeszenie z jednej strony, a z drugiej strony, czyli kwestia dotycząca działania, a z drugiej strony mamy świętość i grzeszność, czyli terminy odnoszące się do natury. Prawda? Do natury. I w związku z tym stawiamy teraz kwestię. Pytamy, co z czego wynika? Czy działanie wynika z natury, czy natura wynika z działania? Proszę. Jak to jest? W którą stronę te strzałeczki? Proszę. Działanie wynika z natury. Oczywiście pies szczeka dlatego, że jest psem, prawda? To nie szczekanie czyni z tej istoty psa. Gdyby tak było, no to dzisiaj jakbyśmy tutaj w późnej porze zajrzeli przy tych knajpkach różnych, to tam ludzie bardzo podobne dźwięki wydają nierzadko, prawda? Ale oni nie przestają być ludźmi. Oni w dalszym ciągu są ludźmi, prawda? Pomimo tego, że tam zachowanie takie, a nie inne. Więc działanie wynika z natury. Ktoś powie: a w raju co było? Oczywiście w raju zdarzyło się inaczej, prawda? Ta świętość, która uosobiona przez Adama i Ewę, która zdecydowała się na drogę grzeszną, straciła świętość, prawda? Tak, to się stało. Natomiast nie ma możliwości odwrotnej. Nie ma. Zyskać świętość poprzez zaniechanie czynienia zła. Nie ma takiej możliwości, ponieważ wszyscy staliśmy się z natury grzesznikami, o czym mówiliśmy już wielokrotnie. A więc kierunek jest jeden. To grzeszność, czyli przypadłość natury, grzeszność sprawia, że człowiek grzeszy. Tak samo też i powinno być w odniesieniu do drugiej kwestii. To sprawiedliwość powinna wywoływać sprawiedliwe postępowanie. No ale skądże u nas bidoków sprawiedliwość? Prawda? No skąd, jak my jej nie mamy? No to skąd? No od Pana Jezusa, oczywiście. No od kogoś innego wziąć, skoro tylko Bóg jest święty, prawda? No to tylko od Chrystusa, naturalnie. I proszę zauważyć, że my tę sprawiedliwość już mamy, prawda? Mamy przypisaną z racji pobytu w Chrystusie. No a co jeszcze, to zaraz będziemy mówić. Przypomnijmy ten fragment, który sięga do raju, kiedy to wąż powiedział do kobiety: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że w dniu, w którym zjecie z niego, otworzą się wasze oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. No więc jest obietnica pewna złożona, prawda? Ta obietnica jest bardzo prosta. Zdecyduj się na grzech, a zyskasz na świętości. Prawda? Widzimy tę obietnicę tutaj? Ona jest bardzo wyraźna. Zdecyduj się na grzech, gdy tylko zjecie, prawda? To co się stanie? Będziecie jak Bóg. Teraz jesteście jak ludzie, prawda? Ale będziecie jak Bóg. Więc mamy wyraźną obietnicę ze strony szatana. Jeśli zdecydujesz się na grzeszną drogę, to zyskasz na świętości. Przejdziesz do wyższej klasy, do klasy bogów. No to my to znamy, prawda? To całe pogaństwo będzie następnie wypisywało tego rodzaju rzeczy. Chciałbym przytoczyć wypowiedź pewnego znanego, nieżyjącego już historyka, Jarosława Pelikana. To był Czech z pochodzenia. Nawiasem mówiąc, dokonał w swoim życiu takiej dziwnej konwersji, czy może nie powinienem mówić dziwnej, powiedzmy nieczęstej statystycznie. Mianowicie przeszedł z luteranizmu na prawosławie. No nierzadko się to, nieczęsto się to zdarza. Ale to szczegół. On napisał tak. W greckiej tradycji patrystycznej, czyli tradycji ojców Kościoła, szczególnie w jej mistycznych formach, ostatecznym celem i skutkiem tej zbawiającej wiedzy przebaczenia i ratunku od śmierci było przebóstwienie. Przebóstwienie, czyli teosis. To tak starożytnie pojmowali zbawienie, że ono polega na tym, iż człowiek osiąga taki stopień świętości, że przeskakuje do wyższej generacji, prawda? Czyli do poziomu istoty boskiej. Klemens apelował do Greków. Słowo stało się ciałem, abyś ty także nauczył się od człowieka, w jaki sposób, będąc człowiekiem, możesz stać się Bogiem. Proszę popatrzeć, co to jest. Bo to jest pierwszej klasy pogaństwo. Prawda? To w pogaństwie były takie rzeczy. Ale Bóg mówi zupełnie coś innego. Orygenes uznał, że prośba o chleb powszedni z modlitwy pańskiej oznaczała, iż ci, którzy będą karmieni przez Słowo Boże, mogą w ten sposób dostąpić przebóstwienia. Ohoho, jakaż tu jest nadinterpretacja, prawda? Jakaż tu jest nadinterpretacja. Dalej, także w wielu innych miejscach określał zbawienie jako osiągnięcie daru boskości. Identyfikacja z Chrystusem wyniosłaby wierzącego poprzez ludzką naturę Chrystusa do jedności z Jego naturą boską i w ten sposób do przebóstwienia i jedności z Bogiem. Proszę zauważyć, wszystko jest skoncentrowane tutaj na człowieku, prawda? To ty, człowieku, możesz wzrastać, osiągać te wyżyny, prawda? Aż w końcu staniesz się Bogiem. No kto stoi za tą myślą? Oczywiście, no przecież to jest stara myśl szatańska, prawda? Zasiądę na górze, narad na najwyższej północy, zrównam się z najwyższym. I on to zaszczepił ludziom. I w chrześcijaństwie to się pojawia bardzo wcześnie. Ale chodźmy dalej. No, czas sięgnąć do Biblii. A tu czytamy. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy. O, dzisiaj Paweł by na sąd poszedł chyba za tych mężołożników, prawda? Bo to nie wolno nic złego powiedzieć o nich, absolutnie. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli. Tu nawiasem mówiąc, proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę na ten szczegół. Takimi niektórzy z was byli. Pisze do chrześcijan w Koryncie, prawda? Czyli jakimi byli? Byli złodziejami? Byli, prawda? Pijakami? No byli. Oszczercami? No byli. A mężołożnikami? No też byli. Ale wyszli z tego. O. To nie jest genetyczna determinacja. Takimi niektórzy z was byli, napisał apostoł Paweł, prawda? Ale obmyliście się, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Jeszcze jedna wypowiedź, list do Hebrajczyków. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. I zwracamy tu uwagę na dwie kwestie. Zostaliście uświęceni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pisze tutaj Paweł o uświęceniu jako o rzeczy dokonanej, prawda? Zostaliście uświęceni. Ale w tym miejscu pisze, dążcie do uświęcenia. To powiemy, Paweł, no zdecyduj się w końcu. To jak jest? Tak czy inaczej? Mamy czy mamy dążyć? No więc właśnie, mamy dwa rodzaje uświęcenia. Mamy to, które określa stan prawny i stan faktyczny. Gdybyśmy mieli określić nasz stan prawny w aspekcie uświęcenia, to mamy to uświęcenie czy nie? Mamy. A skąd my je mamy? Od Pana Jezusa, oczywiście. I to jest to uświęcenie, które gwarantuje wstęp do Królestwa Bożego. Ale gdybyśmy teraz mieli mówić o naszym stanie faktycznym, czyli czy my naprawdę w pełni zachowujemy się, myślimy, działamy zgodnie z tym statusem uświęcenia, to tak jest czy nie? No powiedzmy łagodnie, troszkę nam jeszcze brakuje. Prawda? Troszkę nam jeszcze brakuje. Więc o tej różnicy warto pamiętać, bo inaczej to się zrobi wielki bałagan. Tutaj mówimy o stanie prawnym, a więc o pewnym dekrecie, prawda, akcie, który tam jest w kopercie zalakowanej i zgodnie z tym aktem ja zostałem uznany za sprawiedliwego. Paweł wielokrotnie używa tego terminu w swoich listach. To wygląda mniej więcej tak. Siedzi człowiek w więzieniu. Załóżmy, że został posadzony tam niewinnie. I załóżmy, że on zza tych krat woła strażnika i mówi: chodź, chodź tu człowieku do mnie, posłuchaj. To było tak. I tłumaczy mu wszystko. Z tego tłumaczenia wynika, że on naprawdę niewinnie znalazł się w więzieniu. Czy strażnik otworzy drzwi i wypuści go? No a dlaczego nie? Proszę? A no właśnie, bumaginiet, prawda? Nie ma papieru, nie ma wolności, no i koniec. I sprawa załatwiona. A teraz weźmy inny przykład. Siedzi człowiek w więzieniu, no i wie, że słusznie siedzi, bo zawinił. Ale nagle przychodzi strażnik, otwiera drzwi i mówi: proszę bardzo, możesz wyjść. A on mówi: się znam na tym, a potem mnie posadzicie za ucieczkę. Nie, nie, absolutnie możesz wyjść. No gdzie mogę wyjść? Ja wiem, no zawaliłem sprawę, zostałem osądzony i siedzę. Ale ja tu mam dokument i pokazuję mu. Prawda? Jest akt abolicji czy amnestii, wszystko jedno, prawda? Proszę bardzo, na tej podstawie możesz wyjść. To wyjdzie czy nie? Jak jest dokument, to wychodzi. Czy my mamy taki dokument świętości? No mamy go w Chrystusie, prawda? Mamy w Chrystusie dokument świętości i dlatego szatan nie ma prawa się czepiać. On nam może wytykać te różne upadki, które się zdarzają, ale my je rozliczamy na bieżąco zgodnie z tymi zasadami przebaczenia, o których mówiliśmy wcześniej, prawda? I wara mu od nas i nie ma nic do gadania tutaj. Więc jeśli mówimy o stanie prawnym, prawda, to ten stan prawny decyduje o tym, czy człowiek wchodzi do Królestwa Bożego, czy też nie. To jest sprawa kluczowa. Natomiast jeśli chodzi o stan faktyczny, jak wygląda to nasze uświęcenie w rzeczywistości, a to my powiemy, to jest sprawa, którą trzeba rozpatrywać dwojako. A więc możemy mówić o naszej naturze, czy ona jest święta, i o naszym zachowaniu, czy nasze zachowanie jest święte. I teraz od razu chciałbym postawić kwestię. Czy możemy doprowadzić zachowanie do stanu nienaganności? Możemy. Oczywiście, że możemy. Naturalnie. Łaska Boża jest silniejsza niż ludzka nieprawość. I łaska Boża, jeśli tylko będziemy Panu Bogu na to pozwalać, potrafi nas doprowadzić do stanu niegrzeszenia. Niegrzeszenia. Ale nie do stanu bezgrzeszności. Prawda? Czyli o ile zachowanie może być nienaganne, może być czyste, to natura zawsze jest parszywa, bo jest skażona grzechem, prawda? I dlatego nie wolno chrześcijaninowi, nie wolno odwoływać się, kiedy chce wylegitymować się świętością, nie wolno mu odwoływać się do swoich działań, prawda? Do swoich zachowań. Bo nawet jeśli one by były czyste, nawet jeśli pobudki by były czyste, to jego natura wciąż jest grzeszna, prawda? I z tego punktu widzenia on jest przegrany. Natomiast jest wygrany tu, od strony prawnej. Dlatego chrześcijanin zawsze musi się odwoływać nie do tego, co on robi, ale co Chrystus dla niego uczynił. I to jest gwarancją zbawienia. Przypominamy sobie powrót syna marnotrawnego, prawda? Kiedy to wraca, no, sprzeniewierzył ileś tam ojcowskiego majątku, zhańbił dobre imię domu ojca, sam sponiewierany wraca. Reakcja ojca. Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go i dajcie pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. A potem jeszcze uczta. To znaczy co? To znaczy, że projekt syna, który planował sobie, że wróci, że ojciec przebaczy, a on teraz będzie się wspinał po szczeblach awansu zawodowego wśród sług, prawda, tego domu i w końcu może zostanie jakimś naczelnym nadzorcą. To ten plan legł w gruzach, bo ojciec powiedział, to wrócił syn, a nie jakiś służący. To wróciło moje dziecko. Jest dokładnie to samo zjawisko wtedy, kiedy my sponiewierani przez grzech przychodzimy i mówimy, przepraszam Cię Boże, bo zawaliłem sprawę, bo zrobiłem to czy tamto. Nam się wydaje, ja rozumiem, że mamy wtedy wyrzuty sumienia, że nam jest głupio i my byśmy najchętniej na czworakach wtedy wchodzili przed obliczem Bożym. Prawda? A on mówi, nie, Ty wróciłeś dziecko jako moje dziecko, obywatel królestwa. I to trzeba sobie bez przerwy powtarzać, ponieważ my przychodzimy z babilońskiego systemu myślenia, które skłania nas do tego, aby wciąż mówić, że trzeba zapracować, że jeśli się nie wypracuje czegoś, to tego nie ma. A tutaj mamy łaskę, prawda? Łaskę, która przychodzi od początku, daje człowiekowi wszystko za darmo. No, może nie do końca. Wszystko za wszystko. Daje całe przebaczenie za cały brud człowieka. Jak sobie przypomnijcie, sięgnijcie w domach, na pewno macie. Taką cieniutką książeczkę Marcina Lutra o wolności chrześcijańskiej. O wolności chrześcijańskiej. To on tam pięknie pisze o tych sprawach, odwołując się do relacji pomiędzy mężem i żoną. I mówi, że chrześcijanin to też jest taka osoba, która zawiera ślub z Chrystusem. No i wiadomo, jak ślub, no to tam jedna strona coś wnosi i druga coś wnosi do tego ślubu. No i Chrystus przychodzi i mówi, ja Ci daję dziecko, całą moją miłość. Ja Cię będę się od Ciebie troszczył, będę się opiekował, będę dbał o wszystkie Twoje potrzeby, chronił i tak dalej. A grzesznik na to przychodzi i mówi, to że ja Ci bardzo dziękuję, Panie Jezu, za to wszystko, to ja Ci wnoszę teraz wszystkie moje kłamstwa, cudzołóstwa, bezeceństwa i tak dalej. A Jezus co? A my byśmy się spodziewali, że jak zareaguje? Że splunie pogardliwie, prawda, powie, tfu, to Ty mi tyle dajesz? A On to wszystko bierze i mówi, dziecko, jaki ja jestem szczęśliwy, że Ty mi to dajesz. Że Ty się chcesz tego pozbyć. Prawda? To ja to wszystko Ci zabiorę. Wszystko za wszystko. Cała miłość niebios za cały brud, który powinniśmy zostawić u stóp Chrystusa. Inny fragment. Bowiem i my byliśmy kiedyś bezmyślni, uparci, błądzący, służąc pożądliwościom i rozmaitym rozkoszom, żyjąc w złości i w zazdrości, budząc obrzydzenie, jedni drugich nienawidząc. Gdy jednak objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dzięki uczynkom sprawiedliwości, które my wykonaliśmy, ale według swojej litości przez kąpiel odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy będąc usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami według nadziei życia wiecznego. Ta kąpiel odrodzenia i odnowienia przez Ducha Świętego. Decyzja i realizacja. Idę za Jezusem i w ślad za tym coś się ze mną dzieje, coś bardzo konkretnego. Wypowiedź siostry White, Nauki z góry błogosławienia. Sprawiedliwość jest świętością, podobieństwem do Boga, a Bóg jest miłością. Jest dostosowaniem do prawa Bożego, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe, a miłość jest wypełnieniem prawa. Sprawiedliwość jest miłością, a miłość jest światłem i życiem Boga. Sprawiedliwość została wcielona w Chrystusie. Otrzymujemy sprawiedliwość, przyjmując Go. Proszę popatrzeć, ona pisze to, co mówi Biblia. Otrzymujemy sprawiedliwość, nie przestając grzeszyć. Otrzymujemy sprawiedliwość, przyjmując Jezusa. Niezależnie od tego, jak bardzo czulibyśmy się sponiewierani przez grzech. Jeszcze pewne wypowiedzi siostry White. W chwili, gdy wykazywana jest prawdziwa wiara w zasługi kosztownej ofiary pojednawczej, przedstawiając Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, w tej chwili grzesznik zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, ponieważ zostaje mu wybaczone. Dosłownie, jakbyśmy tekst biblijny wzięli, zostaje uznany za sprawiedliwego. Nie uczyniony sprawiedliwym, nie. Zostaje uznany za sprawiedliwego, ponieważ zostaje mu wybaczone. A więc innymi słowy, zostaje wydany dekret niebiański, który mówi, że ten a ten grzesznik, który wyznał swoje winy i przez Chrystusa pojednał się z Bogiem, jest uznany jednocześnie nie za kogoś, komu darowano, nie tylko to, ale za kogoś, kogo uznano za sprawiedliwego. I tu znów odwołajmy się do naszej rzeczywistości i powiedzmy, że jest człowiek, który doznał przebaczenia w tej formie prawnej, czyli wyszedł akt abolicji albo amnestii. Prawda? A więc wypuszczono go z więzienia i powiedziano, masz darowaną karę, w porządku. Ale teraz, czy to oznacza, że wszyscy kompletnie już nie pamiętają o tym, co on zrobił? Nic podobnego. Pamiętają i to bardzo dobrze. On ma tam w papierach zanotowane, że siedział tyle a tyle, prawda? Że był skazany za to i za to. I gdziekolwiek pójdzie do pracy, to się będzie wlokło za nim. Ale u Boga jest inaczej. Gdy my korzystamy z tego aktu amnestyjnego, jakim jest przebaczenie, to zostajemy uznani za sprawiedliwych, czyli za takich, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Nigdy nie zgrzeszyli. To jest coś niesamowitego, to jest rewolucja po prostu. Ale tak rewolucyjnie działa Królestwo Boże, przynajmniej w tym aspekcie, bo nie w żadnym innym. Żeby tam ktoś o skłonnościach komunistycznych nie sądził, że Jezus to był taki pierwszy komunista. Nic podobnego. I jeszcze jedna wypowiedź. Grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez Boga. Usprawiedliwiony, uznany za sprawiedliwego, kiedy żałuje za swoje grzechy. W jednym akcie dwie rzeczy załatwione. Przebaczenie grzechów i wyniesienie do godności sprawiedliwego. Czytajmy dalej. Pośrednicze dzieło Chrystusa rozpoczęło się wraz z początkiem ludzkiej winy, cierpienia i niedoli, skoro tylko człowiek stał się przestępcą. Prawo nie zostało obalone, aby zbawić człowieka i przyprowadzić go do jedności z Bogiem. Lecz Chrystus wziął na siebie urząd Jego poręczyciela i wyzwoliciela, stając się grzechem dla człowieka, aby człowiek mógł stać się sprawiedliwością Bożą w i przez tego, który był jedno z Ojcem. Rozbijemy to, ponieważ tu jest taka zbitka, prawda? W i przez. W jednym zdaniu mieszczą się dwie wypowiedzi. A więc Chrystus wziął na siebie urząd poręczyciela i wyzwoliciela, aby człowiek mógł stać się sprawiedliwością Bożą w tym, który był jedno z Ojcem, czyli w Chrystusie. I jeszcze raz możemy to zdanie przeczytać. Chrystus wziął na siebie urząd poręczyciela i wyzwoliciela, aby człowiek mógł stać się sprawiedliwością Bożą przez tego, który był jedno z Ojcem. Prawda? Proszę zauważyć, ona pisze o sprawiedliwości w Chrystusie. prawda? A jednocześnie o tym, że człowiek może się stać sprawiedliwością Bożą przez Chrystusa. Naturalnie, że tak. Ciąg dalszy tej wypowiedzi. Grzesznicy mogą być usprawiedliwieni przez Boga jedynie wtedy, gdy On wybacza ich grzechy, darowuje karę, na jaką zasłużyli i traktuje ich, jakby byli naprawdę sprawiedliwi i nigdy nie zgrzeszyli, dopuszczając ich do boskiej przychylności i traktując ich, jakby byli sprawiedliwi. Są oni usprawiedliwieni jedynie dzięki przypisanej sprawiedliwości Chrystusa. Są oni usprawiedliwieni jedynie dzięki przypisanej sprawiedliwości Chrystusa. Kto? Ano ci grzesznicy. Prawda? Nie ci, którzy mają tak wypucowany charakter, ale ze wszystkim, prawda? Że już nogami nie dotykają ziemi. Nie, to grzesznicy są usprawiedliwieni, uznani za sprawiedliwych jedynie dzięki przypisanej sprawiedliwości Chrystusa. Ojciec przyjmuje syna, a dzięki pojednawczej ofierze swojego syna przyjmuje grzesznika. I dlatego Pan Jezus powiedział w pewnej chwili swoim uczniom, że ich sprawiedliwość ma być wyższa od tej sprawiedliwości najwyższej, jaką wtedy prezentowali faryzeusze, prawda? Którzy tak bardzo się starali, że to aż śmieszne dzisiaj. A Pan Jezus powiedział, to jest diabła warte, tak naprawdę. To jest diabła warte, bo to jest próba zapracowania na zbawienie własnymi uczynkami. Wy, powiedział do swoich uczniów, macie mieć innego rodzaju sprawiedliwość. Wasza sprawiedliwość ma być obfitsza, bo jeśli nie, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A tą sprawiedliwością obfitszą jest... Co jest? Sprawiedliwość Jezusa i nasza sprawiedliwość w Chrystusie. Oczywiście. Oczywiście. To taka wypowiedź z pierwszej księgi Samuelowej, z czasów, kiedy naród się zeźlił na Pana Boga, już mu obmierzły te rządy Boże i postanowił mieć króla. To zawsze jakiś pośrednik, trochę dalej będziemy Boga trzymać na dystans, to się tak bardzo nie będzie wtrącał do nas. Będzie łatwiej żyć, prawda? No i jak pomyśleli, tak też postanowili i zapowiedzieli prorokowi Samuelowi, że oni chcą mieć króla. I teraz wypowiedź Samuela. I cały lud powiedział do Samuela, módl się za twoimi sługami Pana Boga Twego, abyśmy nie pomarli, bo do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy to zło, że prosiliśmy dla nas o króla. Proszę zauważyć, oni wiedzą, że to jest zło. Że to, co zrobili, to nie jest tam figielek jakiś taki, tylko że to jest grzech. Wtedy Samuel powiedział do ludu, nie bójcie się. Choć uczyniliście całe to zło, jednak nie odstępujcie od Pana, ale służcie Panu z całego waszego serca. O czym on mówi? On mówi o tym, że pojedynczy grzech nie zrywa więzi człowieka z Bogiem. Popełniliście to zło, ale nie odstępujcie od Pana. Ja wierzę, że nikt na podstawie tych słów nie zatrze teraz rąk i nie powie, no to hulaj dusza, to dobrze, jak tak, to sobie można poużywać, no i tak, tam wszystko będzie w porządku, no nie będę odstępował od Boga. Myślę, że po tym, co powiedzieliśmy już na poprzednich wykładach, to nikomu coś takiego nie przyjdzie do głowy. Inna scena, inna ilustracja tych spraw, które teraz poruszamy. Scena z Wieczernika. I Jezus mówi do Piotra, kto jest wykąpany, nie potrzebuje nic myć, jak tylko nogi, bo cały jest czysty. I wy czyści jesteście, ale nie wszyscy. Czyści jesteście? On to mówi do uczniów, prawda? W jakim stanie ducha są uczniowie wtedy, kiedy Jezus wypowiada te słowa? Inaczej, chcielibyśmy być w takim stanie ducha, jak oni wtedy? Nie. Na pewno nikt z nas by nie chciał, prawda? To była duchowość pod zdechłym Azorkiem, więc z dala od takiej. Oczywiście. Ale Jezus mówi, wy jesteście czyści. A dlaczego? No bo oni są wciąż z Nim. To jest bycie takie kulawe, prawda? Naprawdę kulawe. Ale oni mimo wszystko są z Nim i Bóg to honoruje. Wobec tego, teraz podsumujmy. Jeśli myślimy o usprawiedliwieniu, o wybaczeniu, to jest to akt czy proces? Aj, bo zrobię klasówkę. To było omawiane. Tak. To jest jedno i drugie. To jest i akt, i proces. Oczywiście. A jeśli mamy mówić teraz o uświęceniu, to czym jest uświęcenie? Aktem czy procesem? A ktoś się zlituje i powie, że aktem? No przecież jeśli powiecie, że procesem, to was zaraz zapytam, to ile musicie czekać na wydanie orzeczenia o uświęceniu? Ja przypominam sobie jednego brata, już nieżyjącego, nieważne z którego zboru, który tak pracował całe życie na uświęcenie, a długo żył. No, z tej pracy było co niemiara. Że jak go syn na łożu śmierci zapytał, tata, no to co, to jesteś już uświęcony? To on się zastanowił i powiedział, no jeszcze mi troszkę brakuje. No i jak człowiek uczciwie żyje z Chrystusem, to zawsze powie, że jeszcze mu troszkę brakuje. Więc czym jest uświęcenie, to Boże uświęcenie, aktem czy procesem? No aktem i procesem. Oczywiście jest i jednym, i drugim. Jest aktem, prawda? Ponieważ my otrzymujemy to w jednej chwili, z chwilą przebaczenia, prawda? Otrzymujemy świętość Chrystusa, bierzemy ją jako swoją własną, już pomijając fakt bycia w Chrystusie, prawda? To jest akt, to się dzieje momentalnie. A jednocześnie trwa praca. No, to jest taka praca stolarska, prawda? Ten charakter Bóg najpierw heblem tam czyści, potem raszplą, potem papierkiem ściernym, prawda? W końcu tam jeszcze popluje, wygładzi, jakąś bejcą pociągnie. To jest całe życie to trwa, prawda? Ale to musimy mieć przed oczami, że sprawiedliwość jest nam przypisana od Chrystusa i przez Chrystusa i to nam gwarantuje wejście do nieba. W związku z tym, jeśli czytamy coś takiego, bądź doskonały przed Panem Twoim Bogiem, to jest to zdanie przerażające, prawda? Bo czytamy je i traktujemy jako zadanie do wykonania. Mam to zrobić. Jak to zrobić, Panie Boże? No ja doskonały przed Tobą, no wszystko tylko nie to. Ale jak przeczytamy co innego, to już zaczynamy inaczej spoglądać na tamtą wypowiedź. A czytamy na przykład w liście do Filipian, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, pełnić je będzie aż do dnia Jezusa Chrystusa. Aha. Czyli Bóg się nie zniechęci i będzie nade mną pracował. Dalej. Sam Bóg pokoju niech was w zupełności uświęci, cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał, który też to uczyni. Co uczyni? Co? Nie patrzcie na mnie, patrzcie na tekst. Co uczyni? Uświęci, tak jest. Ten, który nas zachowa bez nagany na przyjście Pana Jezusa. On to uczyni. No to co my mamy robić? No trzymać się Go. No po prostu się Go trzymać, prawda? Nic więcej, On to uczyni. Napisze Paweł w liście do Kolosan, warszawska Biblia podaje i macie pełnię w Nim. albo może troszkę lepiej oddana ta fraza, jesteście w Nim dopełnieni. Jak się błogo robi, jak człowiek czyta coś takiego. Jesteście w Nim dopełnieni. Jesteście w Chrystusie? No to jesteście w Nim dopełnieni. Jeśli nawet brakuje nam czegoś tam w zakresie tego zwyczajnego uświęcenia, prawda? Jesteśmy w Nim dopełnieni. Nie trzeba się bać. Bóg jest dobrym Ojcem. I jeszcze jedna wypowiedź. A was niech Pan pomnoży i niech uczyni obfitującymi w miłości jedni ku drugim i ku wszystkim, jak i nas ku wam, aby utwierdzone były wasze serca, nienaganne w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Pan niech pomnoży i niech uczyni obfitującymi w miłości. I jeszcze wypowiedź listu do Koryntian. Świadectwo Chrystusa zostało w was utwierdzone, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca. Także będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dosłownie jest tam powiedziane, będziecie nieobwinieni. Nieobwinieni w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To znaczy, że szatan nie będzie w stanie sformułować wobec was aktu oskarżenia. A dlaczego? A co myślicie, że nie potrafi wypomnieć nam to, co robiliśmy kiedyś? Nie, potrafi. Ale my będziemy nieobwinieni, bo staniemy przed obliczem Bożym w Chrystusie i powiemy, nic więcej nie mamy, Panie Boże. Żadnego innego biletu wstępu. No tylko sprawiedliwość Chrystusową. A wtedy jest powiedziane, a to jak tak, to proszę bardzo, to chodźcie. Nie ma żadnych przeszkód. I jeszcze wypowiedzi siostry White. Ten, kto nie ma wystarczającej wiary w Chrystusa, aby wierzyć, że może on zachować go od grzeszenia, nie od grzeszności, od grzeszenia, nie ma tej wiary, która da mu wstęp do Królestwa Bożego. Mamy obowiązek i radosny przywilej wierzyć, że tu i teraz, w tych złych i coraz gorszych warunkach, ze swoją złą naturą, mogę prowadzić czyste życie. Mogę. Nie dlatego, że jestem taki do tego sposobny, tylko dlatego, że miłość Boża jest taka cudowna. Chrystus przyszedł na ten świat, by pokazać, że przyjmując moc z wysokości, człowiek jest w stanie prowadzić życie bez skazy. No więc co, wierzycie w to czy nie? Da się to zrobić czy nie? Jedno amen tylko? No choć, dobrze, choć że jedno. Moi drodzy, to jest naprawdę cudowna perspektywa. Ucieszmy się tym. Ja wiem, patrzycie na to teraz jak na szklaną górę, prawda? I myślicie, o ludzie, jak się tam wdrapać? No pięć czekanów by trzeba, ileś tam tych klamer różnych. Nie, nie bójcie się, on to z nami zrobi. Ani się człowiek nie obejrzy, a zrobi. To jest jego dzieło, tylko się go trzeba trzymać. W Chrystusie Bóg zapewnił środki do pokonania każdej złej cechy i przeciwstawienia się każdej pokusie, jakkolwiek byłaby silna. Wielu jednak czuje, że brak im tej wiary i dlatego trwają z dala od Chrystusa. Niechaj ci, którzy czują się bezradni i niegodni, zdadzą się na miłosierdzie swego Zbawiciela, który jest pełen współczucia. Nie patrzcie na siebie, ale na Chrystusa. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Gdy przychodzicie do Niego, wierzcie, że was przyjmuje, ponieważ tak obiecał. Jeśli tak zrobicie, czyli jeśli będziecie w to wierzyć, nigdy nie zginiecie. Nigdy. Ach, jakie to jest mocne. Prawda? Jakie piękne, jakie budujące. No to jeszcze z listu do Rzymian fragment. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga jest za zbawieniem Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość ku Bogu, ale nie według poznania. bo nie poznając usprawiedliwienia Bożego, a własne chcąc ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Bowiem spełnieniem prawa jest Chrystus ku usprawiedliwieniu każdemu wierzącemu. Jeśli ktoś usiłuje ustanowić inne usprawiedliwienie, nie to Boże, a wiemy, że faryzeusze gorliwie pracowali, prawda, swoje usprawiedliwienie starając się Bogu przedłożyć jako argument na rzecz zbawienia. Ale tu pisze apostoł, że jeśli to robią, to nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Na poprzednim chyba wykładzie wspominaliśmy o tym faryzeuszu i celniku w świątyni, prawda? Ten pierwszy, który swoje usprawiedliwienie usiłował przedłożyć. To nie był jakiś obłudnik. To był człowiek szczerze zainteresowany czynieniem dobra. Ale on to dobro chciał przedłożyć jako argument na rzecz zbawienia. I Chrystus powiedział nie. To nie on jest usprawiedliwiony, czyli jest nieusprawiedliwiony. Bo przecież to tak, jak gdybyśmy od kogoś dostali jakiś kosztowny prezent. No powiedzcie mi przykład, no jakiś kosztowny prezent. No proszę. Co? Pierścionek. Dobra. Proszę. O, Kohinor, super, dobrze. Dobrze, ale dostaliśmy taki Kohinor, prawda? I bardzo dziękujemy, prawda? Bardzo dziękujemy, tak? Jesteśmy wdzięczni. A następnie ten Kohinor sprzedajemy temu, od którego dostaliśmy, prawda? Mówimy, słuchaj, ja ci to sprzedam, a ty mi daj pieniądze, prawda? To gdzie? No to samo, co robi człowiek, który otrzymał od Boga wszystko. Przebaczenie grzechów, dar świętości, prawda? A teraz staje przed Bogiem i mówi, słuchaj, popatrz, jaki ja jestem święty, super, przebaczony do końca, do pięt, prawda? To teraz wpuść mnie za to do nieba. To on robi transakcję z daru, prawda? Transakcję z daru to jest coś obrzydliwego. No niestety takie pojęcia w chrześcijaństwie wciąż znajdują miejsce. Paweł mówi, że to jest daremne. To jest daremne. A więc cała nasza radość i nadzieja to jest pobyt w Chrystusie. To jest rozwiązanie, definitywne rozwiązanie problemu świętości. Bo jeśli ktoś ma tę świadomość, że jest tam w Chrystusie z łaski Bożej, jeśli ktoś się tym cieszy i chce z Chrystusem iść przez życie, to na pewno nie będzie kradł, zabijał, cudzołożył i tam paru jeszcze innych rzeczy nagannych robił. Prawda? Bo nie da się tego robić z Chrystusem. Może się zdarzyć jako wypadek przy pracy, co natychmiast rozwiążemy przebaczeniem, prawda? Ale nie da się iść przez życie z taką intencją. A więc cieszmy się. Jesteśmy w najlepszym z możliwych miejsc na świecie. W najcieplejszym, najbezpieczniejszym, najwspanialszym. Z tego się cieszmy i w tym trwajmy. Powstańmy do modlitwy. Boże łaskawy, Panie, rozwiązałeś największe nasze problemy. Rozwiązałeś dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi i za to jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Dziękujemy Ci, Panie, że nie musimy pracować na zbawienie, że nie musimy trudzić się nad wypracowywaniem świętości. Dziękujemy, bo wierzymy, że jedno i drugie byłoby pracą daremną, skazaną na przegraną. Dziękujemy Ci, że umieszczając nas w Chrystusie, stworzyłeś nam wszelkie warunki do przyjęcia dzieła Chrystusowego jako jedynej nadziei na lepsze życie. Dziękujemy Ci, Panie, że w Nim, że w Chrystusie mamy przebaczenie grzechów, że w Chrystusie mamy dar świętości. A teraz proszę Cię dla nas wszystkich, aby te dary cudowne, które otrzymaliśmy dzięki Zbawicielowi, zmieniały nas i kształtowały zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Czujemy wszyscy, że nasze charaktery nie bardzo odpowiadają Królestwu Niebieskiemu, a chcielibyśmy, Panie, abyśmy się tam dobrze wszyscy czuli i aby inni dobrze czuli się z nami. Prosimy więc, aby ta praca, którą wciąż wykonujesz nad nami, przynosiła dobre skutki. Chcemy być Ci posłuszni we wszystkim. Dziękujemy, że jesteś naprawdę dobrym Ojcem. W imieniu Jezusa bądź uwielbiony. Amen. Dziękuję serdecznie. Jak Pan Bóg pozwoli szczęśliwie, to jutro spotykamy się o 18:00. Będziemy mówić na temat przymierza.